Szanowni Państwo, zapraszam na drugie seminarium z cyklu Informatyka w perspektywie Przemysł 4.0. Seminarium to w formie webinarium zostało zorganizowane jako pokłosie projektu, który był realizowany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Kierownikiem tego projektu był obecny tutaj dr Andrzej Kamiński, który przedstawi prezentację na temat Agile Software Development w projektach badawczo-rozwojowych. Cały cykl nosi tytuł Informatyka w perspektywie Przemysł 4.0. Jest to nasze drugie spotkanie. Oprócz doktora Kamińskiego obecna jest również z nami przedstawicielka konsorcjum, które uczestniczyło w realizacji tego projektu, pani doktor Katarzyna Skroban z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. A teraz zapraszam pana doktora do przedstawienia nam swoich treści.
Dziękuję panie profesorze. Szanowni państwo, jest to drugie spotkanie w ramach cyklu naszych seminariów. Podczas pierwszego spotkania mieliśmy przyjemność dyskutować o założeniach, koncepcji, zakresie prac badawczo-rozwojowych. Dzisiaj przedmiotem spotkania będzie omówienie kwestii organizacji tej kategorii prac, a mianowicie zastosowania tak zwanych metodyk zwinnych w projektach badawczo-rozwojowych. Temat wydaje się o tyle ciekawy, ponieważ wiadomym jest, że metodyki zwinne stosowane są powszechnie w inżynierii oprogramowania. Powstaje zatem zasadne pytanie, czy istnieje również możliwość ich zastosowania w projektach o charakterze badawczo-rozwojowym, aczkolwiek też w branży ICT. Proszę państwa, w nawiązaniu do słów pana profesora, nasze seminaria realizowane są jako rezultat projektu, którego to celem było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz opracowanie prototypu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego procedury diagnostyczne w przemyśle. Warto dodać, że projekt ten uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Projekt ten realizowany był w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na początku może kilka słów odnośnie problematyki zarządzania projektami. Przed rozpoczęciem prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu istotną rzeczą było określenie sposobu prowadzenia poszczególnych prac i zadań projektowych. Z jednej strony do projektów dofinansowanych ze środków europejskich zasadne wykorzystanie jest tak zwanych metodyk uniwersalnych. Wśród nich warto wymienić PRINCE2, PMBOK, czy też metodykę rekomendowaną przez Unię Europejską, a mianowicie Project Cycle Management. Ramowo projekt został poprowadzony zgodnie z założeniami PRINCE2, mianowicie ukonstytuowany zespół projektowy, powołany został kierownik projektu w mojej skromnej osobie, natomiast nad całokształtem prac sprawowała kontrolę Rada Naukowa projektu. W projekcie rzecz jasna zostały wyodrębnione określone etapy zadania projektowe. A zatem można powiedzieć klasyka, klasyczne podejście znane nam z PRINCE2. Powstaje jednak pytanie, czy ramowe wytyczne dotyczące prowadzenia prac o charakterze badawczo-rozwojowym można również stosować na etapie poszczególnych zadań związanych z opracowaniem poszczególnych komponentów programowych systemu. O tym za moment. Proszę Państwa, tytułem wstępu warto jeszcze dodać, że w praktyce stosowane są również metodyki opracowane przez poszczególnych dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw. Warto tu wymienić od choćby metodykę ASAP, stosowaną w realizacji projektów wdrożeniowych pakietu MySAP ERP, której to autorem jest koncern SAP. Inne przykłady, metodyka AIM, rodem firmy IFS, czy też Extract 2, której to autorem jest holenderska firma Exact Software. Mówiąc o metodykach wytwórczych, których to rezultatem jest opracowanie od podstaw oprogramowania autorskiego, tak zwanych systemów dedykowanych, warto wspomnieć o dwóch wzajemnie, można powiedzieć, współistniejących albo też wykluczających się podejściach, a mianowicie podejściu strukturalnym oraz tak zwanych metodykach zwinnych. Metodyki zwinne. Jakie korzyści, jakie ryzyka związane z zastosowaniem ich w projektach informatycznych? Przede wszystkim zastosowanie metodyk zwinnych było swoistego rodzaju odpowiedzią na tak zwany klasyczny cykl życia systemu, w którym to przejście do kolejnej fazy uwarunkowane było akceptacją produktów, rezultatów, dokumentacji fazy poprzedniej. W praktyce oznaczało to, że de facto nie ma możliwości cofnięcia się, korekty wcześniejszych założeń funkcjonalnych, czy też nawet otwarcia koncepcji biznesowej, mówiąc o projektach wdrożeniowych. W związku z powyższym pewnym panaceum na problemy związane ze stosowaniem metodyk uniwersalnych jest propozycja stosowania metodyk zwinnych w projektach informatycznych. Do zasadniczych korzyści można zaliczyć elastyczność tworzonych rozwiązań, podatność na zmiany. Zakładamy, że projekt informatyczny stanowi swoistego rodzaju otwartą księgę, w której to mamy możliwość korekty założeń na wcześniejszych etapach tegoż przedsięwzięcia. Oczywiście powstaje pytanie, dlaczego tak prosta koncepcja nie była stosowana wcześniej. W mojej opinii stosowanie metodyk zwinnych współistnieje z rozwojem narzędzi i technologii wytwórczych w obszarze inżynierii oprogramowania. Mianowicie współczesne, zorientowane obiektowo środowiska do tworzenia systemów informatycznych oferują nam przeniesienie punktu ciężkości z prac o charakterze typowo programistycznych w kierunku projektowania, w kierunku wykorzystania gotowych elementów, bibliotek, komponentów programowych. Zaryzykowałbym twierdzenie, że możliwość stosowania metodyk zwinnych oznacza podejście znane nam z dzieciństwa, a mianowicie podejście stosowane w zabawie klockami Lego, gdzie duży projekt informatyczny, duży system informatyczny budujemy poprzez montaż gotowych komponentów programowych. Jest to oczywiście duże uogólnienie, natomiast na to pytanie postaram się odpowiedzieć w drugiej części prezentacji, przedstawiając zastosowanie tego podejścia we wspomnianym projekcie badawczo-rozwojowym. Mówiąc o korzyściach, warto również podkreślić aktywny udział przyszłych użytkowników systemu w procesie projektowania, prototypowania systemu. Przeciwnicy tego typu podejść podkreślają, że stosowanie metodyk zwinnych oznacza tworzenie tak zwanego dirty code, czyli kodu niedopracowanego, kodu generowanego automatycznie, kodu, z którym będzie problem na etapie wdrożenia, rozwoju i aktualizacji oprogramowania. Przeciwnicy tego typu podejścia podkreślają również, że istnieje ryzyko obniżenia jakości produktu finalnego na skutek rezygnacji z procedur projektowych, dbałości o jakość procesów wytwórczych, czy też rezygnacji z opracowania dokumentacji technicznej. Stąd też, proszę Państwa, po tej niezwykle zresztą skrótowej prezentacji związanej z zastosowaniem metodyk zwinnych w projektach informatycznych powstaje pytanie, czy metodyki te można z powodzeniem stosować w realizacji projektów związanych z rozwojem oprogramowania, ale w projektach o charakterze badawczo-rozwojowym. Pokrótce pozwolę sobie przedstawić koncepcję projektu, w którym to na etapie realizacji prac aplikacyjnych zostało zastosowane podejście Agile. Mianowicie projekt ten dotyczy opracowania technologii komputerowego wspomagania procesów diagnostyki przemysłowej. Ważną rzeczą jest, że w projekcie tym zostały opracowane nowe rozwiązania technologiczne związane z zastosowaniem systemów inżynierii wiedzy, a także technologii Business Intelligence na potrzeby wspomnianej diagnostyki techniczno-ekonomicznej. Projekt ten obejmował 5 wzajemnie zintegrowanych etapów prac badawczo-rozwojowych. Poszczególne etapy zostały omówione w ramach naszego poprzedniego seminarium, stąd też jedynie dla przypomnienia prezentuję krótką syntezę na niniejszym slajdzie. Natomiast dzisiaj chciałbym skoncentrować się na kwestii zastosowania wspomnianych metodyk zwinnych w kontekście realizacji badań przemysłowych w ramach etapu trzeciego, a mianowicie celem prac w ramach etapu trzeciego było opracowanie rozwiązań z wykorzystaniem systemów inżynierii wiedzy oraz technologii Business Intelligence na potrzeby wspomnianej diagnostyki technicznej. Problem badawczy. Przed przystąpieniem do realizacji prac okazało się, że użyteczność przyszłego systemu diagnostyki przemysłowej będzie opierać się na przygotowaniu, przetworzeniu, uporządkowaniu dużej ilości danych faktograficznych. Dane te pochodzić będą zarówno z innych systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, w szczególności oprogramowania kadrowego, systemów automatyki przemysłowej, modułów wspomagających planowanie, optymalizację produkcji, ale też będą to dane zebrane w trakcie stosowania procedur dialogu z użytkownikiem poprzez komponent ekspercki opracowany w ramach niniejszego projektu. Celem tych prac było oczywiście uporządkowanie, systematyzacja, hierarchizacja tych danych celem badania wydajności, efektywności maszyn, rzeczywistych obciążeń pracowników w procesach pracy, czy też analizie wpływu czynników niebezpiecznych i szkodliwych na organizm ludzki. Efektem ekonomicznym tego procesu było określenie rentowności inwestycji w nowe technologie przemysłowe, w modernizację linii technologicznych, obiektów technicznych. Chciałbym podkreślić, że celem wspomnianej analityki przemysłowej z jednej strony jest badanie dysfunkcji wspomnianych obiektów technicznych, dostrzeganie pewnych powiązań, zdarzeń, związków przyczynowo-skutkowych, a z drugiej strony pewien racjonalizm ekonomiczny. Wiadomym jest, że aby tego typu działania naprawcze były ekonomicznie opłacalne, należy planować je w pewnym horyzoncie czasowym, nie per pojedynczy obiekt, a dla pewnej grupy wzajemnie zintegrowanych obiektów przemysłowych. Stąd też, proszę Państwa, po wstępnych dyskusjach projektowych zostało przyjęte założenie, że racjonalnym będzie wykorzystanie technologii Business Intelligence na potrzeby opracowania modułu wspomagającego wielokryterialną analizę danych pod kątem produkcji, bezpieczeństwa, środowiska pracy. Na niniejszym slajdzie prezentuję wspomniany cykl projektowy. Z jednej strony model ten łudząco przypomina klasyczny, strukturalny cykl prac w projekcie badawczo-rozwojowym. Jednakże element graficzny po prawej stronie, a mianowicie zielona strzałka oraz symbol kartki papieru powracającej, symbolizuje nam właśnie tak zwaną inżynierię zwrotną, a mianowicie możliwość cofnięcia się do poszczególnych wcześniejszych etapów pracy. Oczywiście powstaje zasadne pytanie, dlaczego, czy tego typu inżynieria zwrotna jest celowa w realizacji tego typu przedsięwzięcia. Na pozór, proszę Państwa, wszystko wydaje się proste i oczywiste. Pierwszy etap prac stanowi analiza danych przemysłowych. Na tym etapie opracowane zostały pewne założenia dotyczące zakresu badań diagnostycznych. Opracowane zostały wskaźniki przemysłowe. Wskaźniki te następnie zostały połączone w pewne grupy tematyczne. Dla poszczególnych maszyn, urządzeń, obiektów technicznych zostały określone cechy stałe i zmienne, które to będą w dalszej kolejności uwzględnione w modelu wielowymiarowym. Można powiedzieć, prace analityczne zakończyły się opracowaniem dokumentacji, na podstawie której należało przystąpić do etapu prac związanego z budową hurtowni danych, w dalszej kolejności opracowania serwerowej aplikacji analitycznej z wykorzystaniem technologii OLAP, wreszcie stworzenia narzędzia dla współczesnego analityka przemysłowego, czyli portalu korporacyjnego. Proszę Państwa, wydaje mi się, że jednak najistotniejszym będzie ostatni element tego procesu, a mianowicie badanie symulacyjne. Okazało się, że tak naprawdę dopiero po rozpoczęciu użytkowania pre-prototypu tej platformy powstały rzeczywiste pytania badawcze. Dopiero kiedy w oparciu o istniejące wolumeny danych diagnostycznych rozpoczęto testowanie, symulacje, wzajemne badanie związków pomiędzy czynnikami produkcyjnymi, środowiskowymi, dopiero te badania spowodowały, że pojawiło się wiele nieznanych wcześniej pytań, dyskusji, co z kolei oznaczało tak naprawdę konieczność przemodelowania istniejących, wprowadzenia nowych obiektów analitycznych, wskaźników przemysłowych, następnie zrewidowanie struktury hurtowni danych, przebudowanie aplikacji analitycznych, ten proces powtarzał się. W tym momencie wszyscy mamy wrażenie, że następuje swoistego rodzaju zaburzenie klasycznego cyklu projektowego. Pomimo, że już byłem na etapie ostatnim, nastąpiła konieczność cofnięcia, ponownego otwarcia katalogu wskaźników, przebudowania struktur danych. Chciałbym podkreślić, że projekt, o którym mówię, był to projekt badawczo-rozwojowy. W związku z tym trudno było na etapie koncepcji analizy de facto wychwycić wszystkie problemy, wszystkie, można powiedzieć, potrzeby informacyjne w tym zakresie. Potrzeby te ujawniły się dopiero, kiedy rozpoczęto testy pre-prototypu tej platformy, tej części systemu. Oczywiście powstaje pytanie, czy tego typu elastyczne, agile podejście do realizacji prac jest technicznie możliwe, oczywiście ekonomicznie uzasadnione, bo prace to też musiały być w pewnym reżimie czasowym w funkcji odpowiedniej alokacji budżetu projektu. Wydaje mi się, że można tutaj wyodrębnić trzy kluczowe czynniki sukcesu. Organizacja prac. Na samym początku było wiadomo, że wspomniana dokumentacja analityczna ma charakter wstępny. Dopiero po zbudowaniu pierwszych modeli wielowymiarowych będziemy w stanie dokonać właściwych testów, ocenić tak naprawdę jakość tejże dokumentacji. Technologia. Proszę Państwa, system Business Intelligence można w dzisiejszych czasach zbudować z wykorzystaniem myszy komputerowej. Wiem, jest to daleko idące uproszczenie, natomiast w ten sposób chciałbym podkreślić, że stosując odpowiednie narzędzia, prace programistyczne w budowie systemu analitycznego są to poniżej 5% wszystkich prac w ramach projektu. Prace te odbywają się poprzez konfigurację odpowiednich elementów oferowanych przez środowisko, w tym przypadku platformę Business Intelligence Studio. Tworzone są pewne komponenty osadzane od choćby w strukturze serwera OLAP. Elementy te cechuje elastyczność i otwartość. W każdej chwili istnieje możliwość niejako otwarcia poszczególnych z nich, przebudowania zmian. Bez tego typu zastosowania nowoczesnych narzędzi, gdzie raz jeszcze podkreślam, proces budowy systemu jest to proces projektowy, a tylko w 5% proces programowy, bez zastosowania tego typu narzędzi, wydaje mi się, po prostu nie byłoby to możliwe. Trzeci element, który bym wymienił jako czynnik sukcesu, doświadczenie zespołu. Od początku w zespole pracowały osoby, które to de facto miały zarówno przygotowanie w zakresie analityki przemysłowej, ale też osoby te dysponowały kompetencjami w zakresie znajomości platformy Business Intelligence. Stąd też tak naprawdę wspomniane, można powiedzieć, iteracje, a następnie reverse engineering odbywało się, te działania odbywały się w ramach zespołu projektowego, co siłą rzeczy uprościło komunikację, współpracę poszczególnych członków. Śmiem twierdzić, że gdyby za wykonanie poszczególnych etapów tego przedsięwzięcia odpowiedzialne były różne osoby czy różne zespoły, istniałoby wysokie ryzyko, że faktycznie to elastyczne, to adaptacyjne podejście po prostu nie sprawdziłoby się w określonych reżimach czasowych, które to, wiadoma sprawa, określają projekty o charakterze europejskim. Stąd też raz jeszcze organizacja prac badawczo-rozwojowych, wykorzystanie określonych narzędzi, w tym przypadku platformy Business Intelligence Studio, a także zespół, który pracował nad poszczególnymi etapami prac w ramach projektu, to są, myślę, kluczowe czynniki sukcesu, że platforma ta powstała w założonym reżimie czasowo-budżetowym. Na koniec krótkie podsumowanie dotyczące zasadności zastosowania metodyk zwinnych w projektach B plus R. Niewątpliwie immanentną cechą projektu badawczo-rozwojowego jest brak, podkreślam, brak wcześniejszej specyfikacji funkcjonalnej, mianowicie założenia projektowe, rozwiązania techniczne, funkcje oprogramowania to jest element prac w ramach projektu, a nie wcześniejsza dokumentacja, jaką otrzymuje zespół projektowy. Wydaje mi się, że stosowanie metodyk zwinnych nie byłoby możliwe bez wspomnianego rozwoju platform programistycznych, aplikacyjnych, zarówno do budowy klasycznych systemów operacyjnych, systemów analitycznych, a także platform integracyjnych. Chciałbym też dodać, że współczesne systemy informatyczne tworzone są częstokroć z wykorzystaniem różnych heterogenicznych narzędzi programowych. Tu również istnieje pewien potencjał na zastosowanie metodyk zwinnych, a mianowicie integracja komponentów opracowanych z wykorzystaniem różnych technologii na etapie prototypu często będzie wymagała pewnych zmian, przebudowy, integracji technologii, co znowu może wymagać ponownego otwarcia, cofnięcia się do wcześniejszych etapów projektu. Oczywiście mam świadomość, że wspomniana prezentacja wybranego elementu projektu stanowi dopiero otwarcie do dyskusji nad zastosowaniem metodyk zwinnych w projektach informatycznych, w projektach B plus R. Stąd też celem dyskusji dziękuję, oddaję głos panu profesorowi.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Jest to bardzo bliska mi tematyka, wobec tego sam sobie pozwolę udzielić głosu i powiedzieć tak trochę historycznie. Ja swój pierwszy program komputerowy napisałem w 73 roku, czyli 47 lat temu. No, chyba tak. To był program napisany metodą cowboy programming. No, miałem zlecenie, trzeba było napisać, wymyśliłem bardzo fajny pomysł, Potem natomiast moi wykładowcy zawsze wymagali ode mnie, żeby tworząc większe projekty niż ten pierwszy napisany na pierwszym roku, żeby zrobić to w sposób porządny, czyli zrobić analizę problemu, potem projekt, potem zakodować, przetestować porządnie, zgodnie z takim z modelem kaskadowym Royce'a, który mniej więcej w tym czasie został zresztą po raz pierwszy opublikowany. I potem moja dalsza kariera zawodowa, uczestniczyłem w wielu projektach informatycznych w różnych rolach, ale to przez te pierwsze lata to zawsze ten model liniowy, sekwencyjny był absolutnie obowiązujący. byłem. Natomiast te metodyki zwinne, które objawiły się na świecie w początku lat 90., które zaskutkowały po kilku latach rozwoju i chaosu rozwoju metodyk zwinnych opracowaniem Agile Manifesto, manifestu zwinności, który został opublikowany w 2001 roku. One trochę tak usystematyzowały dalszy rozwój tych metodyk zwinnych. Wiadomo, że one mają pewne ograniczenia, metodyki zwinne, mają też swoje plusy. Warto chyba wspomnieć o statystykach dotyczących wykorzystania metodyk zwinnych w tworzeniu oprogramowania. Ja przedstawiam studentom odpowiednie informacje, zbieram te informacje tak trochę historycznie. Otóż na początku mijającej za 3 tygodnie dekady popularność metodyk zwinnych była na poziomie 2%. Obecnie popularność metodyk tradycyjnych jest na poziomie 2%. Także ten wzrost jest absolutnie radykalny. I oczywiście te metodyki tradycyjne, one nie zanikną. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jakiś korowy system dla przedsiębiorstwa budować metodami zwinnymi. Ja się obawiam, że wtedy powstanie nie wysoki 40-piętrowy budynek, który może pełnić wiele różnych funkcji, zarówno biurowych, mieszkalnych, jak i usługowych, tylko powstanie fawela taka z Rio de Janeiro, która będą poprzylepiane poszczególne kawałki, gdzie nie będzie zachowana żadne nawet zręby porządnej architektury, co wygląda fajnie, egzotycznie, natomiast tak i ludzie tam mieszkają i to spełnia swoją rolę. Obawiam się, że tak mogłoby być, gdybyśmy korowe, takie kluczowe dla przedsiębiorstwa systemy budowali metodami zwinnymi. Natomiast jest taka domena, gdzie rzeczywiście trudno sobie wyobrazić niezastosowania metodyk zwinnych. I to są właśnie projekty takie, w których i zakres, i rozwiązanie nie są na początku takiego projektu jasno określone. I to jest właśnie sytuacja projektów badawczo-rozwojowych, kiedy wiadomo, jaki jest cel, wiadomo, jaki jest zgrubny zakres, wiadomo, jakim czasem, jakimi pieniędzmi dysponujemy. Natomiast co nam wyjdzie na koniec, to stosując metody tradycyjne powinniśmy wiedzieć. Ale w przypadku projektu badawczo-rozwojowego to nie wiadomo. Ostatecznie możemy dojść do sytuacji, że czegoś takiego się nie da zrobić. Nawet to też jest zupełnie możliwe. Oczywiście unikamy takich sytuacji, musimy odtrąbić sukces, to jest niemożliwe, żeby wydatkować pieniądze i żeby niczym to nie zaskutkowało, nie. Natomiast podsumowując, absolutnie jest to ta domena, gdzie projekty badawczo-rozwojowe to jest ta domena, gdzie powinny być absolutnie stosowane metodyki zwinne. I teraz chciałem poprosić panią dr Katarzynę Skroban do ustosunkowania się na temat prezentacji doktora Kamińskiego, jak również moich trochę dyskusyjnych tez.
Znaczy przyznam ci rację, że metodyki zwinne rzeczywiście powinny być stosowane tam, gdzie nie znamy wyniku, bo przy czym powiem tak, i jak zatrudniałam się na Politechnice Warszawskiej, to usłyszałam takie stwierdzenie, że naukowiec może odnieść klęskę. I ta klęska też jest elementem nauki, bo inni nie będą szli tą ścieżką. Więc dlatego metodyki zwinne są oczywiście przy projektach badawczo-rozwojowych jak najbardziej pożądane do zastosowania. Natomiast w dużych przedsiębiorstwach, gdzie uczestniczyłam głównie jako inżynier jakości, no to tam niestety to postępowanie klasyczne jest bardzo przydatne. Więc tutaj też sobie nie wyobrażam, żeby tam zastosować, wdrażając system informatyczny zintegrowany, żeby zastosować metodykę zwinną. I nawet nie spotkałam przez jakiś okres współpracy z wieloma przedsiębiorstwami i ze sfery prywatnej i publicznej, żeby była stosowana metodyka zwinna.
Dziękuję. Andrzej? Ja tutaj słuchając wypowiedzi podzielić się kilkoma refleksjami związanymi właśnie z realizacją tego typu projektu, a mianowicie metodyki klasyczne. Tak, Tu trzeba powiedzieć wprost, że nie byłoby możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, jeżeli właśnie w taki sposób klasyczny nie zostałyby określone pewne ramy projektu. Etapizacja prac, budżet, harmonogram. Można powiedzieć, że jest to klasyczny PRIS. Jak najbardziej zgodnie z tymi, można powiedzieć, wytycznymi został opracowany i złożony projekt. Jednakże to, co Państwo podkreślacie w dyskusji, w klasycznym projekcie integralny element jest to specyfikacja wymagań funkcjonalnych. Brak tego dokumentu właściwie uniemożliwia zawarcie umowy na wdrożenie systemu zintegrowanego, o czym mówiła koleżanka. W projektach badawczo-rozwojowych jest dokładnie odwrotnie. Gdybym znał rezultat projektu, gdybym wiedział, jakie metody, technologie, rozwiązania winny powstać, to byłby to projekt inwestycyjny, a nie badawczo-rozwojowy. Do czego dążę? Wydaje się, że na etapie, można powiedzieć, ramowego zarządzania projektem, to o czym mówi pan profesor, jak najbardziej celowe jest zastosowanie pewnego podejścia strukturalnego celem uporządkowania etapizacji prac. Natomiast już mówiąc o tak zwanej kuchni projektowej, gdzie wchodzimy właśnie w tworzenie modeli, ich doskonalenie, weryfikację, dobór technologii, to o czym mówi pani doktor Skroban, ale też odrzucanie niektórych rozwiązań, tutaj to podejście zwinne wydaje się być naprawdę jedyne. Raz jeszcze podkreślam, gdyby na początku projektu był znany ostateczny kształt jego pod kątem funkcjonalności, technologii, rozwiązań aplikacyjnych, byłby to niewątpliwie projekt inwestycyjny, ale na pewno nie badawczo-rozwojowy. Stąd też z tej naszej dyskusji wydaje mi się, że pewną być może przyszłością tego typu projektów będzie łączenie podejścia klasycznego i podejścia zwinnego. Nie wiem, co Państwo o tym myślą.
Myślimy jedno, my jesteśmy jednomyślni, jeśli chodzi o ten temat. Wobec tego nie będziemy ciągnęli dyskusji. I dziękuję Państwu za uczestnictwo, a słuchaczy zapraszam na trzeci etap naszego webinarium. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.